Witamy Państwa w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen i też witam wszystkich tu obecnych w studio i tych, którzy są z nami razem przy Radiu Odbiornikach.
A w studio, no, ponieważ temat chrzest w życiu i misji Kościoła, czwarta katecheza, to tak troszeczkę możemy powiedzieć, że tradycyjnie to jest trzecia katecheza, którą opracowujemy z naszą grupą pielgrzymkową z Ziemi Świętej. Jest z nami Dorota, Barbara, Marian i Zbigniew. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, tak troszeczkę mieliśmy przerwy, to ja tylko przypomnę, że za chwilę zaczniemy od krótkiej katechezy księdza biskupa, potem będzie okazja do rozmów, dyskusji. Także zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w naszym spotkaniu.
Na blogu moim też jest wpisana kratka, już można...
I wszystkie pytania, które będą się pojawiały wpisane na SMS-ie, czy za pośrednictwem komunikatora internetowego gadu 308-6701, telefon SMS 509-056-590. Wszystkie te informacje znajdą się, czy Państwa pytania, czy refleksje właśnie będą trafiały również od razu na blog księdza biskupa. I uwaga, nowość, ona się już pojawiła troszeczkę wcześniej, ale nie mieliśmy okazji jeszcze o tym mówić w trakcie audycji. Już jutro, myślę, że w godzinach porannych, znajdziecie Państwo właśnie na blogu księdza biskupa link do archiwum naszego portalu i będzie możliwość odsłuchania już całej audycji od razu jutro już rano. Więc serdecznie Państwa zachęcam. Nie trzeba tego będzie szukać u nas w archiwum multimedialnym. Wystarczy wejść na blog księdza biskupa i tam będzie link, specjalny link do audycji. Będzie ją można sobie również ją przewijać, bo czasami Państwo narzekają, że te pliki, które pojawiają bezpośrednio w portalu, one wymagają odsłuchania, a w archiwum jest możliwość przewijania, więc swobodnego przeszukiwania tych plików. Zaczynamy od katechezy księdza biskupa.
Tak. Ta katecheza, czy ten temat, jest w ramach pewnej tej grupy, którą robimy w tym roku, jaka jest reakcja Pana Boga na grzech człowieka. To jest, przypomnę, bośmy troszeczkę mieli czasu, dystansu, więc Pan Bóg się angażuje w życie człowieka, który zgrzeszył przez protoewangelię, zaraz w raju i potem dokonuje różnego rodzaju aktów, przez które wyprowadza człowieka z jego tego zagubienia się, jaki stał się w grzechu. Nie jest to tylko do uratowania człowieka w ten sposób pojętego, że Pan Bóg bierze z jakiejś trudnej sytuacji i chce tego człowieka włożyć w jakąś inną, lepszą sytuację. Tak czasem myślimy, bo problem nie jest w okolicznościach, tylko problem jest w człowieku. Dlatego ten cały proces zaangażowania się Boga w życie człowieka po jego grzechu, po grzechu człowieka, będzie polegał na różnego rodzaju aktach, działaniu właśnie tej całej historii, która zmierza do tego, żeby stało się coś w człowieku, żeby w człowieku nastąpiła przemiana. Nie? Dlatego ten proces, jak mówimy ogólnie, to jest wyprowadzanie człowieka z niewoli, którą on popadł, w niewolę siebie, czego obrazem jest najbardziej pełnym ta niewola w Egipcie i właśnie wyjście z Egiptu, o którym mówiliśmy poprzednio, i wprowadzenie do ziemi obiecanej, do tej przestrzeni, można powiedzieć, która nie jest tyle przestrzenią zewnętrzną, ile odkryciem w sobie tej przestrzeni, dzięki której może Pan Bóg mieć w moim życiu rację. I teraz w tym samym procesie Pan Bóg idzie do tego stopnia daleko w to angażowanie się w historię człowieka, że zawiera z tym człowiekiem dania mu pewnej pewności, czyli można powiedzieć nadania mu pewności, angażuje się w ten sposób, że zawiera z nim przymierze. Powiedzieliśmy sobie, mówiliśmy o przymierzu z Abrahamem, o tym typie przymierza, w przykładzie przymierza o zobowiązaniu jednostronnym, gdzie Pan Bóg daje obietnicę i mówi, ja tę obietnicę wypełnię, ty wypełnij tylko znaki, najpierw te znaki podczas tego rytu, zawarcie przymierza, jakim było porozcinanie tych zwierząt, a następnie tym znakiem będzie to, że ty będziesz mnie słuchał, że ty pójdziesz. Ja będę tobie dawał to, co ci obiecuję, ale koniecznie jest, żebyś ty szedł, żebyś ty przechodził z miejsca na miejsce, nie? Żebyś ty czynił pewne kroki i tak dalej. No, czyli to słuchanie. Drugi typ przymierzy, o którym dzisiaj będziemy więcej trochę mówić, to jest przymierze, które ma charakter, ja bym powiedział tak ogólnie, pedagogiczny, bo ono nie jest w pełni zamierzone, czy jest zamierzone przez Pana Boga, ale nie w pełni ku temu, żeby człowiekowi dać inną drogę życia, tylko żeby człowiekowi pokazać praktycznie, czego człowiek nie potrafi, czyli żeby człowiek przeżył wobec tego przymierza, wobec tego zobowiązania, czy w tym zobowiązaniu, w tym układzie, przeżył swój kryzys. Dlatego, żeby mógł się otworzyć bardziej na obietnicę. Bo naszym błędem, to jest bardzo trudne do zrozumienia, to jest tak trudne dla nas do zrozumienia, naszym błędem jest to przekonanie, że my wiemy, że my nie jesteśmy w błędzie. To jest cały błąd. I dlatego trzeba, żeby mnie teraz przekonać, że ja jestem w błędzie, Pan Bóg do tego stopnia się angażuje w relacje do mnie, że pozwala mi wejść w to przymierze, to właśnie typu o zobowiązaniu dwustronnym, żebym ja zobaczył, że ja faktycznie tego przymierza nie dotrzymam, mimo że jestem przekonany, że go dotrzymam. Co więcej, że ja w tym przymierzu tak będę szedł za moją wolą, że wystąpię przeciwko Bogu. W oparciu o to przymierze, ci, którzy byli spadkobiercami tego przymierza, którzy otrzymali prawo na mocy tego przymierza, tak możemy to powiedzieć, wystąpili potem przeciwko Bogu w osobie Jezusa Chrystusa. My mamy prawo, według naszego prawa On musi umrzeć, bo czyni siebie Bogiem. Czy Boga nazywa Ojcem, tam są w różnych momentach Ewangelii będą te różne nazwy. I dlatego warto popatrzeć na to przymierze pod Synajem, właśnie z tego punktu widzenia. Ja wiem, że nasi bracia ze Starego Testamentu, nie, którzy nie przyjmują Jezusa Chrystusa, nie wejdą w wiarę w Jezusa Chrystusa, z tym, co ja teraz mówię, nie w pełni się zgodzą, czy nie zgodzą się w ogóle. Tak jest, bo to jest delikatna sprawa. Dlatego, że dla nas to przymierze pod Synajem jest przymierzem, które jest zamknięte. Ono miało swoją wartość, miało swoją rolę do spełnienia. Tę rolę spełniło. Z momentem Jezusa Chrystusa jako przymierze obowiązujące przestaje obowiązywać. Dlatego, że się wchodzi w realizację nowego przymierza, w realizację tego przymierza, który jest kontynuacją, możemy powiedzieć tak, przymierza opartego na obietnicy, którym się można odwołać do Abrahama. Dla nas przymierze pod Synajem, mimo że dekalog jest też obowiązujący i tak dalej, to przymierze pod Synajem ma zupełnie już inny charakter. Tak jak święty Paweł nazwie to prawo, związane właśnie z Synajem, pedagogiem. Pedagog miał rolę kiedyś w historii starożytnej, miał rolę doprowadzić dziecko do szkoły. To nie był pedagog, który uczył, tylko to był ten sługa zazwyczaj, niewolnik, który prowadził dziecko do szkoły i dziecko w szkole było potem u mędrca, u nauczyciela, u mistrza i potem pedagog do domu przyprowadzał. Święty Paweł nazywa właśnie prawo, czyli to przymierze zawarte pod Synajem, pedagogiem, który doprowadził do Chrystusa, do mistrza. Pedagog skończył swoją rolę. Pedagog już nie jest potrzebny. Nie? I potem mówi, kiedy ten młodzieniec dorasta, kiedy młody człowiek dorasta, już pedagog nie ma nad nim żadnej władzy i on się staje dziedzicem wszystkiego, co było. To jest takie ogólne wprowadzenie. Teraz jeszcze kilka zdań na temat tego, co jest specyficzne z tym w zawarciu tego przymierza pod Synajem. To przymierze jest zapowiedziane przez inicjatywy Pana Boga. Naród odpowiada, my wszystko to, co Pan Bóg powiedział, my wypełnimy i będziemy wierni. I dochodzi do zawarcia tego przymierza. To przymierze jest zawarte przy pomocy ofiary, tak jak zazwyczaj bywa, zbudowany ołtarz i krwią zwierząt jest pokropiony ołtarz i pokropiony jest lud. I jest na końcu powiedziane, że tego dnia Bóg zawarł na mocy tych słów, to znaczy słów Boga i można też brać, czy tam trzeba brać pod uwagę także tych słów, jakie wypowiedział lud, zostało zawarte przymierze. Nie? Wtedy Mojżesz wziął księgę przymierza, czytał ją głośno ludowi i oświadczyli. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął więc krew i pokropił nią lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie tych wszystkich słów, to znaczy słów Boga i słów człowieka. To jest przymierze, możemy powiedzieć, partnerskie. Co jest w tym bardzo ważne, że po tym, co mówiłem w ogólnym wprowadzeniu, że to przymierze, ponieważ mamy jako partnera z jednej strony Pana Boga, który jest wszechmocny, który wie, który zna plan i tak dalej, a z drugiej strony mamy człowieka, który jest w błędzie. To tak, jakbym miał teraz zawarł tutaj z kimś przymierze, wiedząc, że mam przed sobą partnera, który myśli, że jest bogaty, a ma w kieszeni pusto. Ale ponieważ ten ktoś stale myśli, że jest bogaty, że potrafi, ja chcę go wyprowadzić z tego błędu, ja, który jestem, mówię tutaj jak Pan Bóg, pełen szczodrobliwości, to ja pozwalam temu mojemu komuś, temu partnerowi wejść w to przymierze, żeby on się przekonał, że tego przymierza nie jest w stanie dokonać. To jest zawarcie z góry przymierza z kimś, kto jest bankrutem. Czyli Pan Bóg ryzykuje siebie, skoro on ma być potem wierny w tym przymierzu, to weźmie na siebie bankructwo swojego partnera. I to się stało w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus wziął na siebie bankructwo człowieka. I to właśnie wykazało to przymierze. Bo gdyby Pan Bóg tego przymierza nie zabrał, ja mówię, Żydzi się z tym nie zgodzą, dlatego że oni nie przyjmują tej końcowej dalszej fazy. Ale dla nas to jest bardzo jasne. Bo gdyby to przymierze się nie stało, gdyby do tego nie doszło, że Bóg przyszedł do człowieka i człowiek ukrzyżował Boga, to my byśmy stale myśleli, że my jesteśmy w stanie, przynajmniej w jakiś sposób jesteśmy w stanie wyjść z naszego zagubienia. A ten ukrzyżowany Jezus Chrystus jest dla mnie świadectwem, który mówi, ja jako człowiek, jeśli chcę być wierny Bogu po swojemu, to ja tego Boga zabiję. Ten Bóg się daje zabić, ukrzyżować, po to, żeby mi przebaczyć, żeby mi się otworzyły oczy, żeby ja powiedział, Boże, zmiłuj się nade mną, uratuj mnie, bo ja sam nie jestem w stanie się uratować, bo ja jestem sam w błędzie. To jest bardzo okrutne, ale bardzo prawdziwe. Z jednej strony pokazuje okrucieństwo człowieka po grzechu, to znaczy okrucieństwo w sensie tego, że jak bardzo człowiek jest zagubiony w sobie, a z drugiej strony określa, wyraża, jak dalece Bóg się angażuje w życie człowieka, że traci siebie dla ratowania człowieka. Ja myślę, że to na razie w tej chwili starczy, bo to jest dla nas, warto tutaj by dalej rozwijać to w tym kierunku, że to jest zrozumienie tego, ustawia chrześcijaństwo z zupełnie innej perspektywy niż tylko to, że ja mam iść do kościoła, spełnić pewne obowiązki, zachować pewne przykazania, a w gruncie rzeczy tak sobie mniej więcej żyć, żeby mi Pan Bóg jakoś tam trochę pomagał, a ja wiem, jak moje życie ma się ułożyć. Jeśli ja to zrozumiem, to ja się uczę, czy będę stale uczył Pana Boga, Panie Boże, nie daj mi ludzkiej mądrości, żebym ja próbował sobie zorganizować życie, bo jeśli ja będę organizował sobie życie tak, jak ja chcę, to ja wiem, że będę krzyżował Ciebie. W kim najczęściej? W słabszym, tym, kto mi nie pasuje w danej chwili. W różnych takich sytuacjach, gdzie ja się pokazać chcę Panem, ja wiem. Dlatego chrześcijanin będzie się uczył właśnie tego, że on nie wie i będzie patrzył na krzyż Jezusa Chrystusa, będzie człowiekiem, który chce się uczyć tego rodzaju postawy przebaczenia, miłosierdzia i tak dalej. Jest to bardzo zobowiązujące, ale może nie tyle zobowiązujące, ile bo to jest obietnica, że człowiek może otrzymać takie serce, taką mentalność. To jest właśnie, ja dam mojego ducha w wasze jestestwo. Nie? Tak zapowiada się w Nowym Przymierzu u Jeremiasza. Nie? Włożę moje prawo do waszego jestestwa. Dam wam nowego ducha, Ezechiel mówi. To angażuje człowieka całkowicie. Nie tylko na ten czas, kiedy mam iść do kościoła w niedzielę, czy mam się pomodlić, czy ewentualnie pewnych grzechów mam nie robić, czy pewne dobre uczynki zrobić, nie? Tylko ja cały czas jestem do dyspozycji, że tak można powiedzieć, Boga, żeby Bóg stawał się obecny przeze mnie także w tym środowisku, gdzie żyję. Kończę to. Jest to bardzo trudny temat, bardzo wyzywający, bardzo przewracający nasze czasem utarte schematy czy ścieżki tak zwanej pobożności takiej
plebejskiej.
No, także my sobie taki spełnimy coś się mamy. No, niekoniecznie na pokaz, nie. To niekoniecznie na pokaz. Takie, które my mamy gdzieś Pana Boga trochę w kieszeni. No i my spełnimy, Pan Bóg musi nam też to i tam to zrobić. Tymczasem tu zaczynamy rozumieć, że Pan Bóg jest takim misterium, taką tajemnicą, nie? Tak zazdrosny o człowieka, że chce człowieka całkowicie przejąć na siebie. I to jest właśnie, to jest dziecięctwo Boże. Potem tak, ty, jak i ktoś, tak jak Syn Jezus Chrystus, co może zrobić, tylko Panie, Ty wiesz, jak trzeba, żebym ja był poświęcony dla kogoś, dla czegoś, nie ma problemu. Oczywiście. Łatwo powiedziane, ale do tego możemy dorastać. Więc to koniec tej krótkiej katechezy.
Za chwilę wyczerpiemy temat. 308-6701 308-6701 to jest numer komunikatora internetowego Gadu-Gadu. 509-056-590 to jest bramka SMS. Koszt SMS-a dokładnie tak jak w Państwa planie taryfowym. Bramka jest operatora Orange. Natomiast jeśli chodzi o udział telefoniczny, 025-644-6555 i oczywiście przypominamy cały czas, można zaglądać na blog księdza biskupa, tutaj na bieżąco możecie Państwo komentować i wpisywać swoje uwagi, pytania, jak również swoje refleksje na temat dzisiejszy. Ja myślę, że księże biskupie, tak troszeczkę po kolei zaczniemy, bo ksiądz biskup dokonał pewnego takiego już jak gdyby spojrzenia syntetycznego na cały temat.
Tak, żeby to pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, nie?
Ale myślę, że generalnie, ponieważ my mamy jednak mimo wszystko mentalność taką troszeczkę, tak jakby jeszcze to nowe przymierze się nie miało miejsca. Tak. Żyjemy jednak cały czas ja myślę, mówię również o sobie, bo to generalnie nie jest tak, że jak się prowadzi audycję, czy też przygotowuje audycję dla księdza biskupa, to się, że tak powiem, wszystkie rozumy pozjadało i się już przeszło wszystkie etapy, że tak zmiany w swoim życiu i pewnej mentalności. To zawsze gdzieś tam pozostaje. I to przymierze, które zostaje zawarte czasami, które my traktujemy w kategoriach biznesu, który robimy sobie z Panem Bogiem, wtedy kiedy zresztą tu jest ta dosyć obrazowa również dla naszego życia sytuacja. Bo Pan Bóg akurat to przymierze pod Synajem proponuje wtedy, kiedy właściwie już naród wybrany, zbłąkany, zmęczony, właściwie zdaje się, że w sytuacji bez wyjścia. My również wtedy jesteśmy bardzo mocno otwarci na działanie Pana Boga. I wtedy Pan Bóg rzeczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że w tych sytuacjach kryzysowych jest ta szansa na to, żeby złapać z nami kontakt. Znaczy, nam się wydaje, że to my wtedy lecimy do i wtedy jest to słynne powiedzenie, jak trwoga do Boga. A może jest całkiem inaczej, że to właśnie ta sytuacja kryzysowa nam otwiera uszy dopiero na Pana Boga. Znów chcemy sobie w tej sytuacji mimo wszystko ciągle zarezerwować, że to my jesteśmy tą grupą inicjatywną. A to jest troszeczkę chyba inaczej. Tak, przynajmniej mi się wydaje.
Właśnie powiedziałem, że problem jest w przewróceniu wszystkich relacji, nie? Bo my często myślimy, gdzieś tam w nas jest to, jakby powiedzieć, takie przekonanie, bo na tym polega nasze zagubienie się w sobie, nie? Że to my jesteśmy głównymi aktorami, nie? A w gruncie rzeczy, nie, bo taka jest prawda, że człowiek po grzechu musi na nowo odkryć, nie musi, w sensie potrzebuje tego wewnętrznie, żeby odkryć, że jest tylko odbiciem, nie? Jest obrazem, musi poszukać swoje źródło, swoją relację do tego, a nie być protagonistą. W tym jest cały sens, nie? To nie znaczy z kolei, że człowiek nie ma nic robić, nie? Bo w momencie, kiedy odkryje swoje źródło, nie? Swoją relację z tym, kto jest oryginałem, możemy tak powiedzieć, z Panem Bogiem, wtedy może wszystko. Wtedy będzie robił wszystko, ale to, co będzie robił, będzie wyrazem obecności Boga w jego życiu, obecności Ducha. Nie? Tak święty Paweł o tym mówi. Jak otrzymaliście Ducha, nie spełnicie pożądania ciała. Nie spełniajcie, bo czasem jest, ktoś czyta ten tekst, to nie spełniajcie, bo tam nie ma imperatywów w liście do Galatów, tylko i powiecie, nie spełnicie, jest obietnica, bo kto ma Ducha Jezusa Chrystusa w sobie, ten nie będzie grzeszył. A to nie jest jego wysiłek. To jest poddanie się temu prowadzeniu. Tylko to jest proces, nie?
No tak, ale czy nie prowadzi on tutaj do takich pewnych uproszczeń, bo to byłoby znakomite, gdybym ja w swoim życiu powiedziała tak, ja jestem prowadzona ręką Pana Boga niejako, tak?
Moim nie zadaniem, bez niejako, jestem prowadzona.
Jestem prowadzona, tak? Moje zadanie jest tylko czytać te znaki, tak? W sposób odpowiedni. No i teraz oczywiście mówimy o różnych ludziach na różnych poziomach, z różnym poziomem decyzyjnym przede wszystkim. No w życiu trzeba podejmować decyzje, tak? Trzeba mieć jakąś moc sprawczą. Czy ja mam to pojmować, że cokolwiek w życiu nie zrobię, nie podejmę jakiejś poważnej decyzji, która nie do końca mnie musi dotyczyć, bo może dotyczyć ludzi, którymi na przykład zarządzam, którymi kieruję i tak dalej. Czy w tym jest ręka Pana? To by było bardzo proste. To by było usprawiedliwienie dla wielu różnych niedobrych zachowań, które nie do końca są grzechem, tak? Nie zawsze są grzechem.
Tylko teraz pytanie. Kiedy ja będę właśnie w ręku Pana?
No właśnie, tu jest pytanie. To jest chyba to trudność tego zrozumienia.
To jest trudne, bo ja będę w ręku Pana wtedy, kiedy ja, tak jak Maria, bo to jest Maria jest całkowicie w ręku Pana, ona się oddaje całkowicie, niech mi się stanie, nie? Kiedy ja będę w sobie, gdyby tak obrazowo powiedzieć, coraz to bardziej tracił swój, ja to nazywam krótko, interes, nie? Swoje, szukanie mojego dobra. Szukanie tego, co ja poznaję dla mnie jako dobre, czy odrzucam jako złe. Ja decyduję. Ja, jeśli mnie ktoś uderzy w policzek, to ja
nastawiam
to...
Nastawiam drugi.
Nie, ja mówię, to jest złe i ja się odwracam. Jeśli mam ducha Jezusa Chrystusa, nie, to mogę zapytać, dlaczego mnie bijesz, ale się nie odwrócę. Więc to tego człowiek nigdy teoretycznie nie rozwiąże, a priori z góry powiedzieć, ja tak będę, tylko się musi uczyć krok po kroku. Uległość temu duchowi. I wtedy, czy on będzie zarządcą banku? Oczywiście. On nie w konkurencji światowej nie da rady. Bo to jest inna logika, nie? Dlatego od początku chrześcijanie pewnych zawodów nie wykonywali. Czy nie mogli wykonywać. Bo ze swoją mentalnością Jezusa Chrystusa nie byli w stanie przebić się, albo było wiadomo, że nie może tego zawodu wykonywać, dlatego że wykonując będzie działał przeciwko prawu Bożemu. I dlatego chrześcijanie pewnych zawodów nie wykonywali. Dzisiaj myśmy to zupełnie stracili, bo myślimy, mamy całe społeczeństwo chrześcijańskie i teraz weźmy chociażby sprawę teraz moralności tej związanej, w tej chwili jest wiele dyskutowane, związane właśnie z tymi sprawami zapłodnienia pozaustrojowego, czy klonowaniem i tak dalej, nie? Chrześcijanin, to jest dzisiaj bardzo ważne, nie? Wie, że to nie pasuje do obrazu, nie, do rzeczywistości Bożej, tego nie będzie robił. Świat będzie to robił, chrześcijanin zostanie na boku. Ja daję świadectwo, że ja tego nie będę robił.
No, pewnych rzeczy, ale przecież chrześcijanin też musi mieć przywódcę, tak? Rozumiem przywódcę w niebie tam na pewno, ale musi mieć i przywódcę na ziemi. To jest jakaś zorganizowana wspólnota, grupa, naród. Jak chcemy to nazywać, tak? Czyli muszą być osoby, które są postawione tam w różnych relacjach.
Tak.
Podległych, zarządczych i tak dalej. Czy to jest, ja mówię, czy tutaj nie ma tego uproszczenia, że wtedy się wykorzystuje jakby swoje możliwości, a mówi się, no to jest ta droga, którą mi gdzieś tam Pan wyznaczył, tak? To jest rola, którą Pan mi wyznaczył, tak? Dlaczego jestem zarządcą, a dlaczego jestem tym podwładnym?
Nie wiem teraz, czy Pani mówi o konkretnej jakiejś roli, którą ktoś bierze, czy...
O roli zawodowej, nie możemy to do zawodu wziąć, tak? Że w tej grupie chrześcijan będą tacy, którzy będą zarządzali, tacy, którzy będą wykonywali, tak? No możemy to nazwać...
Tak, ale ja mówimy o tym, że chrześcijanie pewnych zawodów czy pewnych ról w społeczności nie przejmą. W społeczności takiej ogólnej, która jest społecznością mającą konieczność, nie czy jakby powiedzieć, czy będącą może nie tylko konieczność, z świata. które z konieczności prowadzą do takich czy innych pociągnięć, nie? Które się nie zgadzają z prawem Bożym.
Ja to może wytłumaczę troszeczkę inaczej, na takim jednym przykładzie, Dorota, bo jeszcze w średniowieczu była zakazana lichwa, czyli pożyczanie na procent. A to jest bardzo proste do wytłumaczenia. To znaczy, z jednej strony to było wykazywane, że jak to Kościół gnębił, jak to nie pozwalał i tak dalej, i tak dalej. Ale fakty są takie. Znaczy, my z punktu widzenia jeszcze jesteśmy na tyle dorośli i tyle wiemy, że jak gdyby jest ogólna suma środków finansowych na rynku. Jeżeli ktoś zarabia 10%, to te 10% po prostu musi stracić. Coś nie bierze się
to ja rozumiem, ale proszę mój przykład wziąć, też, tak? Gdzie zarządzam instytucją, która jest ten profit.
Dobrze, natomiast jest druga sytuacja, o której ty myślę, że mówisz, bo akurat gdzieś tam pisząc teraz audycję, zastanawiałem, jest grzech chciwości i jednocześnie też taka łatka, że chrześcijanin nie może być człowiekiem, który posiada coś. Posiada coś, czyli generalnie jest, załóżmy, człowiekiem majętnym. Jest, i to jest zazwyczaj to odwoływanie do tego przykładu z kazania na górze, kiedy tam mówi prędzej i wielbłąd przejdzie przez ucho Kiewa. I to, zazwyczaj jest to ten motyw. A tymczasem my, chrześcijanie czy katolicy, mamy drugi, inny przykład tego młodzieńca, który mówi, co mogę z tobą zrobić, żeby pójść za tobą. Idź, oddaj wszystko. Tu nie chodzi nawet o sam fakt pozbycia się, tylko pytania, które my sobie stawiamy i myślę, że w tych audycjach również to wychodzi przy tych katechezach, czy to, co posiadam, czy władza, którą posiadam, mówię o dobrach materialnych, ale również można powiedzieć, że czy władza, którą posiadam, to, do czego ją pożytkuję, to jest po pierwsze. Po drugie, czy ona jest mi do życia niezbędna? Czy ona mną włada, sam fakt posiadania władzy mnie w jakiś sposób stymuluje do działania i jest mi, ja się bez tego nie potrafię już obyć, czy też jest to coś, co zostało mi dane, co ja używam jak narzędzie, jako młotek, ale jeżeli będzie trzeba, to ja ten młotek odkładam i jest wszystko okej. Tak. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o relację jako tego osoby, która zarządza, która ma określoną władzę, funkcję, czyli służąc, jeżeli ja władzę po prostu rozpatruję w kategoriach, że ja służę, czyli po prostu wykonuję pewien zakres czynności, czyli mówię ludziom, co macie zrobić, żeby dana rzecz została wykonana. Zarządzam, wydajesz polecenia.
No tak, ale popularny i niepopularny. Oczywiście. Tutaj
ale to generalnie ty w swoim sumieniu wiesz doskonale, że dla kogoś, kto nie będziesz tłumaczyła, nie wiem, pani pielęgniarce, czy, że ona ma tego dnia pójść na ten oddział. No bo to tłumaczyć, załóżmy, wszystkim się nie da. Ale ty wiesz, że załóżmy docelowo przesunięcie tejże pielęgniarki z oddziału na oddział, no tak, z jednej strony daje, no nie wiem, jakiś tam efekt finansowy, organizacyjny i ratuje jej stanowisko pracy również. Bo można je oczywiście zostawić. Ty podejmujesz decyzję i ty wiesz, jakie są konsekwencje tych decyzji? Jesteś świadoma tego w pełni.
Tak, w gruncie rzeczy chodzi o się. Teraz sprawa była tam tych pieniędzy, tych środków. Nie? Tak to się krótko mówi. Nie? Pieniądz jest dobrym sługą, a złym panem. Złym panem. I dlatego tutaj, jeśli ktoś jest wyzwolony, nie? Z tej relacji posiadania, z tej relacji konieczności zarabiania, czy wychodzenia na swoje, nie? Że ja muszę zawsze to wyjść, nie? To potrafi się tym pieniądzem tak posługiwać, że je potrafi stracić i potrafi zyskać, nie wyzyskując, nie? To znaczy potrafi, bo to jest duch ubóstwa, o którym jest mowa w kazaniu na górze, że to jest coś, co człowiek ma i tym dysponuje po to, żeby służyć. Nie? To, bo jest problem, czyli jeśli mam ja wewnętrznie nastawienie, mam ducha, że ja będę innym służył, to ja mogę, bo przez moje ręce mogą mi też przechodzić grube pieniądze, czy mogę wykonywać władzę, czy mogę mieć takie czy inne środki, nie? Ale jeśli ja mam nastawienie, że ja faktycznie służę, to nie jest tylko iluzja, ale faktycznie służę, wydaję z siebie, to ja tymi środkami się będę wiedział, jak posługiwać. Jeśli natomiast ja mam stale takie nastawienie, że ja na wszystkim muszę zyskać, to ta moja służba będzie stopniowo czy stosunkowo nie w pełni zgodna z tym, czym jest danie tych dóbr człowiekowi czy ludzkości po to, żeby żyli we wspólnocie, w komunii. Bo to, do czego dzisiaj dochodzimy, że mamy wielkie i to coraz większe w tym świecie, który tak bardzo zabiega od strony, nazwijmy, legislacyjnej, od strony przepisów, od strony organizacji, żeby była równość, żeby mieli wszyscy dostęp do tego i tamtego i tak dalej, co się okazuje, że my tak niszczymy nasze środowisko naturalne, że mamy faktycznie ludzi, którzy na świecie głodują, czy nie mają wody. Taka jest prawda, nie? Przez to, że niektórzy mają dostęp do takiej, wycinają lasy, czy tam
mają za dużo.
Mają tak dalej. Taka jest prawda. Czy jest problem w człowieku, nie? Który nie potrafi respektować. To, co nam się jawi właśnie jako konieczny postęp, niesie ze sobą w pewnym sensie, dlatego że człowiek nie jest nawrócony, bym krótko odpowiedział, tak? Niesie ze sobą krzywdę dla pewnej grupy ludzi. Taka jest...
No tak, a jednocześnie mamy przypowiedź o talentach, że właśnie o prawidłowym wykorzystaniu i o czynieniu sobie ziemi poddanej.
Oczywiście, ale teraz pytanie o to, nie? To przypowiedź o talentach wcale tego nie kwestionuje, tu nie ma mowy, że jest ktoś, kto nie może pomnażać dóbr. Tylko chodzi o to, czy jest pomnażane, jak tu o tym mówimy w tej chwili, kosztem kogoś innego, bo ktoś chce zyskać. Nie? W to jeszcze może być bardziej radykalnie widziana ta przypowieść o tak zwanym nieuczciwym zarządcy z Ewangelii Łukasza.
To są często manipulacje właśnie. Część nawet nie.
Ale tam jest, żeby dobrze rozumieć tę przypowieść. Jest ten sługa, który ten zarządca, który został oskarżony, że niewłaściwie zarządza i Pan mu mówi... niewłaściwie zarządzać, zostanie zwolniony. I on mówi tak, kopać nie mogę, żebrać się w stydze. Co zrobię? Zawołał dłużników i postąpił bardzo nieuczciwie. Bo 80 miałeś winien, pisz 50. I tak dalej. I Pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę. Bo co, dlaczego on zrobił? On to wszystko zrobił, żeby go przyjęto do przybytków, tam jest powiedziane, kiedy on nie będzie miał. A dlaczego to zrobił? Było to, tak jest najbardziej prawdopodobne. Ja nie mogę gwarantować tego na 100%, ale tak jest najbardziej prawdopodobne tło tej przypowieści. Ponieważ tak jak to bywa, że zarządcy tak zawsze zarządzają, żeby jakiś ułomek był dla nich. I Pan z góry wiedział, że zarządca nigdy nie jest uczciwy. Teraz ten człowiek zamiast, powiedzmy, gdyby tak był łapczywy na to, żeby tego, to powinien jeszcze więcej zyskać od tych dłużników, żeby sobie coś skumulować, tak może zabezpieczyć na ten czas jakiś. On postąpił bardzo roztropnie, w pewnym sensie przeciwko sobie. Zrezygnował z tej części, bo Pan... On nie oczekiwał, żeby mu wrócono całość. Kalkulował to, że coś nie zostanie wrócone. I ten rezygnuje z tej części po to, żeby zyskać przyjaciół niegodziwą mamoną, żeby go przyjęto. To jest obraz kogoś, kto uwierzył w coś, co jest większe niż tylko relacja do udesnie. Masz wrócić. To jest właśnie przypowieść, która wskazuje na wiarę w obietnicę, że rezygnując tutaj z czegoś, wchodząc w pewne ryzyko siebie, zabezpieczenia samego siebie, wchodzisz w relację, że ciebie ktoś przyjmie do domów. I dlatego tam jest ta przypowieść, w ten sposób ukazuje, nie? To tę logikę.
Ksiądz biskup powiedział, że przymierze to synajskie zostało jakby zawarte i spełnione w momencie śmierci Jezusa na krzyżu.
Tak. To jakby rozumiem. Jest zawarte pod Synajem, ale spełnione.
Zawarte pod Synajem, ale spełnione na krzyżu. Dla wierzących.
W Jezusa Chrystusa.
Była i jest rola dekalogu.
Dla chrześcijan rola dekalogu jest, tak można powiedzieć, jest rolą, jak ty użyć słowa, jest czymś, co należy do przeszłości. Ale to nie znaczy, że chrześcijanin tego nie będzie wypełniał. Tylko już nie wypełni jako dekalogu, jako nakazów, Tylko jeśli ma ducha Jezusa Chrystusa, to święty Paweł mówi w 12, 13 rozdziale listu do 13 szczególnie, listu do Rzymian. Nie? Jeśli ma ducha Jezusa Chrystusa, to co? Nie będzie kradł, nie będzie zabijał, nie będzie kłamał, nie będzie pożądał, będzie oddawał każdemu, co się mu należy, czcił ojca i matkę. W pewnym sensie dekalog jest niepotrzebny.
No, ale będzie nie mów przeciwko bliźniemu swemu i powiem, że to jest najtrudniejsze do wykonania w tych naszych obecnych czasach, a w Polakach również. To znaczy, że co? Że dopóki nie wypełniam dekalogu, bo go nie wypełniam, to nie mam Ducha Świętego.
Jasne, że nie masz.
100%.
Nie, ja myślę, to znaczy, ja myślę, żeby było jasne.
Do końca dni swoich.
To jest jasne. Kto nie wejdzie w logikę wypełnienia przykazań, to daje świadectwo, że w sobie nie ma Ducha Świętego.
Czyli przepraszam, to co mówiąc po świecku, tak się przyczepię tego.
Tak, tak.
Należy mieć to uwewnętrznione, czyli uwewnętrznione te normy, tak? Czy będziemy je nazywać normy moralne, czy będziemy nazywać dekalogiem. Tak. Jak ja to mam uwewnętrznione, znaczy ja nie umiem w tej chwili jako przykład swój, tylko tak mówię generalnie.
Interioryzacja tego.
Tak. Jak ja to mam uwewnętrznione, to ja nie myślę o tym, czy to jest dekalog, czy to jest prawo moralne,
zewnętrzne, cywilne, takie naturalne.
Tego nie rozpatruję tych kwestii.
Ja mam tego ducha i robię to.
Tak.
Do tego stopnia, że ja powiedzmy, kiedy tłumaczę te rzeczy studentom, kiedy rozważamy i tak dalej w różnych grupach ćwiczeniowych też, bo to potem jest pewne są dyskusje, możemy powiedzieć tak, że dla kogoś, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, przyjął Jego ducha, to znaczy nie szuka siebie, tylko jest całkowicie dla kogoś, nie? To on wypełni cały dekalog. Co więcej, trzeba powiedzieć, on będzie postępował. Nie będzie starał się postępować dobrze, żeby odpowiadać jakimś normom, tylko, myślę, że jest ekstremalna sytuacja, wszystko, co on będzie czynił, jest dobre, dlatego, że on to robi w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, czy tej interioryzacji, jak chcemy powiedzieć.
Ja myślę, że zostało to zawarte w określeniu, że, znaczy nowe przykazanie daję wam, żebyście się wzajemnie miłowali.
Ale jak ja was umiłowałem... Tak jest właśnie. I kto, święty Paweł bardzo jasno mówi, nie? Kto miłuje, ale miłuje nie w sposób warunkowy, nie w sposób selektywny, tylko miłuje każdego, miłuje bliźniego, miłuje nieprzyjaciela, miłuje go tak, że traci siebie dla drugiego, to wypełnił całe prawo.
Cały dekalog.
Cały dekalog. I dlatego dla chrześcijanina już dekalog nie jest zobowiązujący, bo on go wypełnia tak jak przepraszam, jak samochód z góry jedzie bez silnika, nie? Sam, naturalnie. Tak samo on. I dlatego kierować się Duchem Jezusa Chrystusa, czy Duchem Świętym, oznacza wypełnić wszystkie przykazania. Jeśli teraz ja widzę, że jeśli ja nie wypełniam przykazań, to znaczy,
Nie mam ducha.
Pierwsze, nie robię tego ani swoimi siłami, bo część przykazań mogę wypełnić swoimi siłami, bo mogę, nie? Ale jeśli tego nie wypełniam, to nie wypełnię tego swoimi siłami i też nie jestem otwarty na Ducha Świętego. Na to?
Ale jest to jeden z warunków tego stanu, tak? Wypełnienie dekalogu.
To znaczy, ja bym nawet tego nie stawiał jako warunek. Jest, tak jak tutaj powiedziałam.
Automatyczne, tak? Ale powiedzmy...
To jest owoc. Owocem Ducha Świętego jest miłość, cierpliwość i tak dalej. Nie weźmy nic do Galatów tutaj, nie, się otworzymy, nie? Owocem Ducha Świętego jest to i to. Owocem Ducha Świętego. Tamto wszystko, co jest, to się zamiera w tym, że jest wypełnienie całego dekalogu. Tylko ktoś nie będzie wypełniał dekalogu, nie będzie myślał, że nie wolno mu zgrzeszyć w taki czy inny sposób. On po prostu ma w sobie tego ducha, ma ten owoc. Ducha, nie? I to jest, do tego się dochodzi nie tyle przez refleksję, nie tyle przez wiedzę, tylko do tego się dochodzi przez doświadczenie wiary i najlepiej, zazwyczaj to powiedzmy, dokonuje się we wspólnocie, kiedy obok rodziców wzrasta dziecko, nie? Widzi, że rodzice tak żyją,
przykład.
Konkretnie, że tak żyją i ojciec czy matka, ale i ojciec i matka, to temu dziecku, że my tak postępujemy, bo ja wierzę w Jezusa Chrystusa, ja pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu. Dla mnie nie jest ważny taki czy inny zysk, czy pokazanie tego, że ja mam rację, czy wygranie takiej sprawy, tylko ja wiem, że, teraz powiem krótko, w tym, co mnie albo tak lepiej, tym, co się w oczach świata wydaje, że jest stratą, dla mnie jest to przeżywanie prawdziwości życia. I tego my dzisiaj, gdybyśmy mieli troszeczkę więcej na różnych płaszczyznach, i na dole, i w środku, i u góry, nasze społeczeństwo wyglądałoby inaczej.
Ale nawiązując do początku, co ksiądz biskup mówił, i zresztą to, co jest napisane, to chyba ciężko nam to spełnić, bo to przymierze z góry Pan Bóg wiedział, że człowiek nie jest w stanie tak do końca wypełnić się.
Tak.
I tu jest ta trudność i nawet trudność zrozumienia dla nas.
No myślę, ja powtarzam, że jest potrzebne, żeby niejako przeżyć to, że ja tego przymierza na zasadzie zobowiązania nie wypełnię i dlatego kiedy upadnę tak jak Szaweł z konia i powiem, jestem ślepy, pomyliłem się całkowicie, przyjdź Panie i ratuj, poślij kogoś, żeby mi otworzył oczy, żebym ja przyjął co? Moc Ducha Świętego. To znaczy, uwierzył w to, że mogę tracić i żyć. I wtedy to nie jest ten owoc Ducha Świętego, ta cierpliwość, miłość i tak dalej, nie jest owocem mojego wysiłku, tylko jest owocem tego, że ja się poddałem Duchowi Świętemu. Ja się dałem prowadzić Duchowi Świętemu, który Duch Święty co mi mówi? Świat mi mówi, że krzyż jest czym? Złem. Tak jest normalnie, nie? Krzyż jest złem. A Duch Święty mówi, prawda, ale to zło zostało przyjęte przez Jezusa Chrystusa. Duch Pocieszyciel, Duch Adwokat, nie? Ten, który się za mną wstawia, mówi, ale to zło zostało zwyciężone przez większą miłość, nie? Bo ktoś umarł i zmartwychwstał. Jeśli żyj, teraz Duch Święty mówi, wejdź w to, nie oddawaj złem za zło. Zrób ten krok i wtedy nie dlatego, że ty to musisz zrobić jako przykazanie, tylko dlatego, żeby w tobie się spełniła ta sama moc, która jest w Jezusie Chrystusie. To jest poddawanie siebie Duchowi Świętemu. I wtedy ten ktoś, jeśli ktoś to robi, zrobi taki krok, wie, że to jest nie jego, to znaczy, to jest jego krok, ale ani nie z jego mocy, ani z jego inicjatywy, tylko jest odpowiedzią na wezwanie, czy na to, jak to się mówi, na tą podpowiedź Ducha Świętego. Kiedy my nie wiemy co i tak dalej, modli się, Duch Święty w nas to powoduje.
W różnych sytuacjach, ale ja jeszcze wrócę do tego pytania, czyli, tak. Bo trochę mnie tutaj to jakby męczy, tak? Czyli sam fakt uświadomienia sobie, że żyję, nazwijmy to, w dekalogu, tak?
Tak.
Ja nie mówię, że go wypełniam, że jest dla mnie warunek. Ja go wypełniam, ale to nie jest dla mnie warunek. Że uświadamiam sobie, że żyję w dekalogu. Czy to starczy mi do tego, żeby osiągnąć, nie wiem,
wypełnić przymierze
Ducha Świętego, wypełnić przymierze.
Nie, 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 sam dekalog nie.
No właśnie, dlatego chciałabym to uściślić, tak? Bo tak, żeby
jest to, najlepiej się to zobrazuje przy pomocy tego epizodu z Ewangelii Marka albo Łukasza, gdzie przychodzi do Pana Jezusa człowiek i mówi, nauczycielu dobry, co mam osiągnąć? Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? I Pan Jezus co mu mówi? Znasz przykazania. I tam już Mateusza i Marka jest trochę inaczej, nie? I wylicza. Przykazania z tak zwanej drugiej tablicy. Nie? Czci ojca twego, potem nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej, nie? Nie wspomina tych przykazań z pierwszej tablicy. Tak. I ten człowiek wypowiada takie słowa. Nie? Wszystko to spełniałem od młodości. I u Marka jest powiedziane, brakuje ci jednego. U Mateusza jest powiedziane, jeśli chcesz być doskonały, brakuje ci jednego. Albo jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim i chodź za mną. Ten człowiek wszystko wypełniał. Czego mu brakowało?
Miłość.
Wiary.
Znaczy wiary, miłość? No,
Wiary. Mhm. Wiary. Pan Jezus specjalnie nie wymienia tych przykazań dotyczących jest wiary. Jeden Bóg i tak dalej.
Wiary.
Wiary. Bo on wypełniał przykazania. Te przykazania są też w jakiś sposób, można powiedzieć, po ludzku, w sprawie taką naturalne, że nie zabijać, nie kłamać, nie i tak dalej. Nie. Natomiast sprawa wiary w biblijnym tego słowa znaczeniu, to jest znaczy przełożenie ciężaru mojej egzystencji na kogoś innego. Idź, brakuje ci jednego, ty masz wszystko, ale chcesz wejść w życie wieczne, to ci brakuje tego, co jest istotne. Czego ci brakuje? Oparcia się na Bogu. Dlatego sprzedaj to wszystko, co jest twoim zabezpieczeniem, także tym materialnym, bo to jest bardzo konkretne, rozdaj to i chodź za mną, to znaczy tym, kto jest całkowicie oparty na Bogu. I ten młodzieniec, czytamy, bo Mateusza jest młodzieniec, tak, co zrobił? Odszedł smutny, bo miał wiele posiadłości, czyli posiadłości tych materialnych, ale przede wszystkim był wiele bardzo skoncentrowany na sobie. Nie był w stanie siebie zawierzyć. Bo myśmy teraz...
Rzucić się w tą głęboką wodę. Tak.
Tak jest. I tu jest, to znaczy, to co my tutaj rozważamy, to jest rozważanie takie, które ma nam pomóc. Nie? Mamy troszeczkę... My nigdy w czyste sytuacje nie wejdziemy, nie? Ale my musimy wiedzieć, że to jest droga, to jest proces, w który my stopniowo wchodzimy i poznajemy, że faktycznie Pan Bóg może we mnie dokonać rzeczy przedziwnych, jeśli ja będę Jemu zawierzał i zostawiał to, co jest dla mnie zabezpieczeniem moim tylko, nie? To, co jest, kim jestem ja. I materialnie, i można powiedzieć duchowo, prestiżowo i pobożnościowo, że ja mam tyle i tyle zarobione u Pana Boga różnych rzeczy, nie? Pan Bóg nie chce tego, żebyśmy przed Nim zarabiali. On chce, żebyśmy my się na Nim oparli. To tak jak matka czy ojciec nie chce tego, co dziecko mu przyniesie tam na imieniny i tak dalej. Oczywiście to są tylko znaki. Przyniesie kwiaty, czy tam jakąś laurkę, czy coś takiego, w zależności co jest, nie? Ale ciebie jako matkę czy ojca co raduje? To, że to dziecko przyszło do ciebie i ma do ciebie zaufanie. Na tobie się opiera. Ciebie traktuje jako kogoś, z kim jest w jedności. Nie jest to ważne, że przyniosło ci kwiaty. Tak. Czy tak dalej. Prawda czy nie?
Nie, oczywiście, prawda.
To jest bardzo prosty obraz, tak, wziąty z ludzkich relacji. I Panu Bogu, ponieważ grzech co zrobił? Grzech odwrócił człowieka i diabeł w człowieku jednocześnie spowodował to, że teraz Pan Bóg cię będzie karał za to. I my stale myślimy, że musimy ten grzech my odkupić. I stale próbujemy Panu Bogu mówić, że my co prawda grzesznicy, ale nie tacy źli. Że i tak dalej. I dlatego Pan Bóg musiał nam pokazać, co? Tak jeszcze nie?
No to z natury ludzkiej wynika że my się zwykle w jakiś sposób usprawiedliwiamy, tak?
No właśnie, z natury ludzkiej. Dlatego Pan Bóg, żeby nam pokazać, że my jesteśmy naprawdę grzesznikami, co zrobił? Poszedł dalej niż my grzesznicy w swoim Synu, uczynił Go najgorszym ze wszystkich, bo kim Go uczynił? Uczynił Go grzechem. Nie ma gorszego niż Jezus Chrystus. On o grzechu nie popełnił, ale został najgorzej potraktowany. Po to, żeby ten przedostatni, bo zawsze ostatnie miejsce zajęte, żeby przedostatni mógł patrzeć na tego ostatniego, jak został potraktowany. Skoro Pan Bóg tak potraktował swego Syna, to mnie tak samo potraktuje. Skoro Pan Bóg pozwoli, żeby ten Syn był całkowicie odrzucony, nie wrzucony do grobu, to ja, kiedy się znajdę w grobie, mam szansę razem z Nim z tego grobu wyjść. I to zmienia kompletnie moją relację do Pana Boga. Ja nie patrzę wtedy na mój grzech tylko, czy powiedzmy na skutki mego grzechu jako na coś, albo lepiej tak, na Pana Boga, który czekał, kiedy mnie ukarać, tylko zaczynam patrzeć na Boga, który przychodzi do mnie grzesznika, staje się moim sługą, żebym ja mógł do Niego wrócić. Ty jako matka, widząc twoje dziecko cierpiące ze swojej głupoty, dziecko, nie, które coś zrobiło, nabroiło i tak dalej, teraz widać, że cierpi. Ty będziesz czekać, bo a widzisz, teraz niech cię Pan... Jeszcze mu dołożysz, tak? Nie. Pójdziesz, wyciągniesz to dziecko z tego czegoś, co wpadło, przytulisz je, bo je kochasz. Oczywiście, jak będzie najemnik, nie? Niańka, która tylko przyszła po żeby zarobić pieniądze, to nie zareaguje tak na to dziecko, które coś zrobiło sobie krzywdę, bo było nieposłuszne, bo było takie. Nie? Daje trzy klapsy jeszcze i tak dalej. Nie? Matka tego nie zrobi. Bo matka, można powiedzieć, cierpi bardziej niż to dziecko, matka czy ojciec. Jezus Chrystus jest objawieniem takiej miłości. Tylko uwierzenie w tę miłość jest o wiele trudniejsze niż łudzić się, że my wykonujemy przykazania. Bo kto uwierzy w tę miłość, to jak skończy? Skończy na krzyżu. Nie ma innej drogi wyjścia.
No tak.
Jeśli ty uwierzysz w tę miłość, na serio, to ty wiesz, że ty będziesz kończył na krzyżu. I dlatego my wolimy powiedzieć, ja zachowuję przykazania. Ale Panie Boże, wszystko Tobie oddać jeszcze nie dzisiaj. I jutro też nie. Dlatego ja tutaj to bardzo mocno podkreślam, że tego rodzaju obietnica, że takiego ducha otrzymasz, jest faktycznie największym wyrazem dzieła Bożego w człowieku. Ale człowiek przed tym się broni i woli mówić, ja zachowuję przykazania, ja do kościoła chodzę. Dać się upodobnić do kogoś, kto jest tak potraktowany jak Jezus Chrystus? No nie przesadzajmy. To jest problem naszego chrześcijaństwa dzisiaj. I dzisiaj chrześcijaństwo w okresie, kiedy się wzmagają te wszelkiego rodzaju, powiedzmy, przeciwności i prześladowania na całym świecie i tak dalej. Nie? I u nas jest w tej chwili taka, no jakby sytuacja dość rozmyta. Nie? My musimy powracać do tego, co stanowi istotę chrześcijaństwa, żeby przynajmniej niektórzy byli tymi znakami, o co chodzi. Tak, przynajmniej ja tak postrzegam.
No, to tak powinno być, tak? To są te znaki właśnie, tak, które trzeba czytać i które po nas zostają. Tak to sobie i my również wyobrażamy. Ale proszę, ciągle wracam
do organizacji społecznej.
Tak, do tej organizacji społecznej, do tego właśnie wytłumaczenia tego palca Bożego przysłowiowego w działalności, prawda? Bo to byłoby takie proste, podejmowanie decyzji w życiu.
Myślę, że wiem, o co ci chodzi, że generalnie czasami się w sytuacji, w którym ludzie sobie bardzo łatwo tłumaczą, że
no nie bardzo bym chciała tak wiele rzeczy przysłowiowo zwalić na Pana Boga.
Ale to nie chodzi o to. Trzeba tego Ducha Świętego, bym teraz powiedział tak, to, żeby był we mnie Duch Święty, to ja muszę to wycierpieć.
Chciałabyś uzyskać. Ale to może dojść do bardzo łatwo do tego, co było ileś lat temu, że każdy władca w rejonie chrześcijaństwa uważany, że był
pomazańcem
Bożym i to, co robi, to jest...
To na pewno nie.
Dlatego mówię, to jest łatwo, Dorota mówi, że można byłoby łatwo w takie coś wpaść.
Absolutnie to jest takie. Możliwe, ale to nie o to chodzi.
Nie, ja wiem, że nie o to chodzi.
Ja dlatego powiedziałam, że...
Żeby nie wpaść w to. Oczywiście nie aż tak głęboko.
Tak. Tego ducha może przyjąć ten duch się zagnieździ w tym, jak chcemy to nazwać, ten duch zacznie działać w kimś, to jest gotów przecierpieć.
Go przyjąć.
To znaczy, jest gotów dać się, jak to nazwać, przewrócić, przefilcować, przepracować kompletnie. Bo tak to jest użycie niby Ducha Świętego jako kogoś, jako narzędzie w moim ręku i wtedy jest wszystko pokręcone.
To jest całkowicie sytuacja.
Dlatego do dzisiaj mówiłem specjalnie, że to nie jest proces zmiany okoliczności, tylko zmiany człowieka. Jak się człowiek nawróci i będzie wiedział, że on najpierw potrzebował ratunku, został uratowany i wie za jaką cenę, to on też potrafi tym, nazwijmy, swoim darem z mocą tego ducha tak operować, że nikomu nie będzie wyrządzał krzywdy, tylko będzie służył. Ja teraz w następnym echo katolickim będzie taki krótki wywiad ze mną co do tygodnia Triduum Paschalnego i tam zostałem zapytany, jaki jest sens gestu umycia nóg przez Jezusa apostołom w czwartek, nie? I potem to robimy w czasie liturgii. Oczywiście można różne elementy tego znaczenia tego gestu wyciągać. Ja tam podkreślam jeden i to właśnie pasuje do tego, o czym mówimy. To pokazuje, jako pewien klucz, czy jeden z kluczy, które wprowadza w Triduum Paschalne, że Bóg staje się sługą człowieka, Nie w tym, żeby mu usłużyć w umyciu nóg czy coś takiego, tylko staje się sługą człowieka, żeby człowiek mógł wrócić do niego. Bóg staje się sługą człowieka, żeby w człowieku przez siebie niejako, nie, otworzyć drogę powrotu do Boga. To znaczy, mnie, który jestem uparty, nie, zdecydowany, jak inni mówią, ale ja uparty, nie, który, który jest pożądliwy, nie, który jest chciwy i tak dalej, ten Bóg się robi przede mną kim? Niczym. Żebym ja zobaczył, że te wszystkie moje pretensje, to moje pretendowanie do czegoś, nie? To moje mówienie, że ja mam rację. Jak Piotr też powiedział, Panie, nigdy nie będziesz umył nóg. Ja jestem samowystarczalny. Nie? Że to jest największa pomyłka. Ja muszę, że tak można powiedzieć, zostać spłukany. Nie wiem, czy to dobry obraz, nie? Z mojego wszystkiego ja. Bo ten przede mną takim się stał. I dopiero wtedy ja mogę wejść na tę drogę. Nie? I to jest zadanie bardzo subtelnego i bardzo delikatnego gwałtu człowiekowi. Subtelny, delikatny gwałt. To jest gwałt, który ja muszę, na który ja się muszę zgodzić. Ale zadaj mi ten, kto staje przede mną bezsilny, który się staje moim sługą. Żebym ja zrozumiał. Tak jak Piotr. Który najpierw mówi, Panie, żadną miarą ty nie będziesz, przecież nie, zachowajmy nie proporcje.
Nie ty.
Jeśli ci tego, to nie będziesz miał udziału ze mną. Wtedy Piotr mówi, nie tylko to, ale głowę. Panie, wystarczy nogi. Wystarczy, że ty dasz się spłukać. To znaczy, ja powtarzam, to jest subtelny gwałt. Ten gwałt, nie, najpierw Jezus zadaje sobie, bo to prowadzi go do krzyża, żeby potem każdy, kto do Niego się zbliża, był gotów na ten sam gwałt. I taki dalej ma sens też liturgia tego, adoracji krzyża w Wielki Piątek. To jest tak bardzo ważna jest ta procesja, którą tworzymy, bo jest jeden krzyż, sporo ludzi, długo to trwa, żebyś zmiękł, zanim dojdziesz do krzyża, nie? Bóg tego zmiękczenia potrzebuje ja. Bo nie chodzi o to, żeby pocałować krzyż i powiedzieć, Panie Boże, jak ja Ci współczuję, nie? On się takim uczynił, żebym ja zszedł, nie? To jest gwałt, nie?
Znaczy, ja mam tak bardzo ciekawy SMS, bo tutaj chciałbym, znaczy oprócz tego takiego pytania dosyć, no, nie wiem, łamiącego wszystko. Buddysta też w sposób naturalny kocha i przyrodę i wypełnia prawo dekalogu, czym ma też Ducha Świętego. To pytanie może zostawmy na blogu, tak, księży biskupie. Natomiast jest drugie, troszeczkę tutaj właśnie gdyby nawiązujące do tego, o czym rozmawiacie. Ania pisze, że jakieś 2 miesiące temu upadłam w grzech ciężki, po 3 tygodniach trwania w nim poszłam do spowiedzi, od tamtej pory nie weszłam w coś podobnego. I nie wiem, i wiem, że już nigdy nie dam się wciągnąć w coś podobnego. Zostałam oszukana i nauczyłam się, że trzeba uważać. I teraz to jest najważniejsze. Ale, i teraz najważniejsza część. Ale przebaczenia Bożego ze spowiedzi do dziś nie potrafię przyjąć. Ten grzech zamknął mnie na dobre. Pisze Ania.
Ja nie wiem, co ma na myśli zamknął, to znaczy w jakim sensie.
Ja myślę, że znaczy ona nie potrafi, znaczy z tego, co...
Przyjąć przebaczenia.
Znaczy, generalnie grzech został. Była u spowiedzi.
Tak.
I nie potrafi przyjąć, że właściwie ma.
Że jest pojednana, że ma.
Tak. No myślę, to, że o to chodzi.
To znaczy, to można tak pomyśleć. Albo jest tak ustawiona w całej swojej, nazwijmy, psychice, całej swojej duchowości, że ma stale wizję tego Pana Boga, który przebacza, ale nie do końca, bardzo srogiego, albo sama w sobie jest tak bardzo mocno, nazwijmy, osądzająca, że nie jest w stanie przyjąć tego werdyktu przebaczenia. Nie jest sama w sobie przebaczyć, nie? Bo to też jest pierwszym znakiem tego, że ja przyjmę przebaczenie ze strony Boga, to jest właśnie to, że ja rozumiem to przebaczenie i potrafię sobie przebaczyć się. To jest bardzo...
Ale wydaje mi się, że to, że to jest bardziej to, co drugi ksiądz biskup powiedział, ale tutaj do tej słuchającej nas Ani czytanie Ewangelii Świętej z ostatniej niedzieli.
Oczywiście, tak.
To nie wiemy, jaki to był grzech, ale ten przykładowy, gdzie Chrystus mówi, Pan Jezus mówi, kto cię potępił? Nic. Tak. Więc ja siebie nie potępiam. Iść i więcej nie grzesz. Więc ona powinna przyjąć. I...
No tylko łatwo powiedzieć, jak tego nie może.
Nie, nie, ale może
dlatego pomóc. Dlatego lepiej jej powiedzieć takie słowa, nie? Jeśli on Ania słucha, no to mówię takie słowa, nie? Patrz na cenę twojego grzechu. Ceną twojego grzechu jest śmierć Jezusa Chrystusa. Jezus był tam w tej całej sytuacji, kiedy przyszli i przyprowadzili tę kobietę chwyconą na cudzołóstwie. Jezus był jedynym, który mógłby rzucić na nią kamień, bo był bez grzechu. Tego nie uczynił. On pozwolił, to w Ewangelii Jana jest kilkakrotnie, żeby przeciwko niemu powstali, chwytając za kamienie, próbowano go ukamienować. Oczywiście on jeszcze przeszedł, ale ostatecznie dał się chwycić, kiedy przyszła jego godzina. I Aniu, to jest najważniejsze jest to, ja bym radził ci tak popatrzeć na to, właśnie jaka jest cena twojego grzechu. Grzech twój jest grzechem, który jak widać jest tak trudnym dla ciebie, że tobie jest trudno w to uwierzyć, że on może być przebaczony, czy że ty możesz sobie go sama jakoś przebaczyć, czy poczuć się jako ta, której zostało przebaczone. Patrz na cenę, jaka została zapłacona. Nie, żebyś to czuła jako pewien wyrzut, nie, ile to kosztowało Pana Jezusa, tylko patrz na to, jak dalece poszła miłość Boga, który stanął obok ciebie i cię osłania, żeby ten grzech, czy skutki tego grzechu, to kamienowanie ciebie nie trafiło. I wtedy jest, można powiedzieć tak, im większy grzech, im większe poczucie grzechu, tym większa możliwość dotarcia łaski. Pod warunkiem jednym, że ktoś uwierzy, że ten Jezus Chrystus jest prawdziwy. Nie? I Aniu, też przeczytaj koniec 5 rozdziału i początek 6 rozdziału listu do Rzymian. Nie? Tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze bardziej wzmogła się łaska. Czy mamy z tego powodu grzeszyć więcej? Żadną miarą. My zaczynamy dostrzegać, jaka cena jest płacona z powodu naszych grzechów. I dlatego zaczynamy się lękać, żeby nie grzeszyć. Ale fakt, że zgrzeszyliśmy, jest dla nas łaską. To znaczy okazją do łaski. Teraz nie precyzuję. I dlatego im bardziej zobaczysz swój grzech, im bardziej zobaczę mój grzech, i go za takim uznam, w zestawieniu z Jezusem Chrystusem, który mnie nie potępia, tym bardziej mogę doświadczyć łaski. Dlatego głowy do góry, oczy zwrócić na Jezusa Chrystusa, nie patrzeć na siebie, zajrzyj do tego fragmentu listu do Rzymian i go trochę pomedytuj. Możesz też zobaczyć do końca 3 rozdziału też listu do Rzymian. Przeczytaj się od 3:21 do 31. Tam jest to mocno też, że Jezus został uczyniony hilasterią, został uczyniony przebłagalnią. Nie? I od tego czasu już nie ma pobłażliwości, tylko jest przebaczenie.
No i pamiętaj, że Jezus ciebie kamieniem nie rzucił.
No właśnie, odchodzi, tak jest. Osłonił.
Ania wam pisze, że nie potrafi wybaczyć sobie i może dlatego nie potrafi przyjąć.
No bo dlatego, że za mocno chce się trzymać, że uważać siebie, że ona jest ważna.
No Aniu, jeszcze żałuj za ten grzech.
No to też jest
plus
też, że
powiesz, powiesz o dobrym pasterzu, że tą zbłąkaną owcę pasterz idzie za nią i jej szuka, i jej pomaga.
Aniu, jeśli możesz, to wróć do tego, co ja powiedziałem na początku dzisiejszej katechezy, że chodzi o korektę naszego spojrzenia na to, czym jest grzech. Reakcją Pana Boga na grzech nie jest kara, chociaż gdzieś ten moment też się będzie przewijał, nie? Ale podstawową reakcją Pana Boga jest to, jak to, co mówiłem o tej matce, pójście do człowieka, żeby go ratować z tej sytuacji. I Pan Bóg da się pobrudzić, da się ukrzyżować.
To będzie teraz następne, bardziej skomplikowane pytanie od Alicji tym razem. Jeśli wierzę w miłość Boga i proszę Ducha Świętego o życie w miłości i systematycznie przykładam siekierę, Słowo Boże, do korzeni, to idę dobrą drogą? Pytanie.
No niby zadamy się o tym, że siekierę.
To znaczy prawdopodobnie, że tak, że z jednej strony bardzo, znaczy wierzy w miłość Boga i prosi o to, żeby
Duch Święty prowadził,
a z drugiej strony ma tą świadomość tego, że chyba o to chodzi, że już siekiera jest przyłożona, jest to powiedzenie do korzeni.
Tak.
Czyli generalnie
no
już...
No to niech będzie przyłożona, niech ta siekiera się wykonuje swoje zadanie.
Ona po prostu pyta, czy w takiej formie, to żyjąc ze świadomości, że ta siekiera jest chyba do niej przyłożona również, więc generalnie, że w każdej chwili może wszystko się skończyć i że generalnie przyjdzie zdać z tego egzamin.
Co? Zdać to się, jeśli ja dobrze rozumiem, to myślę, że tak można odpowiedzieć, że jeśli ma odniesienie do miłości Pana Boga i chce, żeby Duch Święty ją prowadził i widzi z jakiegoś powodu, nie, co w jej życiu się stało, że siekiera tego Słowa Bożego jest przyłożona do korzeni, to znaczy, że może być wykonana jakaś egzekucja, to niech prosi Pana Boga, by ta egzekucja została wykonana. Żeby słowo się okazało, jeśli dobrze ją rozumiem teraz, nie? Żeby słowo się okazało skuteczne, rozdzielające, bo tego rodzaju egzekucja, nie? Poddanie się tej egzekucji, możemy tak powiedzieć, może prowadzić tylko do rozwiązania, do nowości. Nie? Musi umrzeć to, co stare, żeby mogło być to, co nowe. Na ile ja mogę to rozumieć, bo w tej chwili nie wiem. Co, nie?
Nie wiem, dla mnie to jest w ogóle głęboko się należy domyślać, co
autor
miał na myśli.
Tak, dla mnie jest to za trudne, że ja się próbowała nawet
domyślać. Bo tu widzę kombinację tego, co mówił Jan Chrzciciel do tłumów, które przychodziły, nie? Przewrotne pokolenie, ktoś was nauczył i tak dalej. Nie? Czyńcie owoce godne nawrócenia, bo siekiera jest przełożona już do tego. Nie? To jest to, co można powiedzieć, jest wyrazem sądu. Nie? I ktoś, kto zna miłość Pana Boga na tyle, na ile zna i chce być poddany Duchowi Świętemu, to mówi, niech ten sąd się stanie, bo ja inaczej nie zostanę uwolniony z siebie. Nie rób, Panie Boże, tutaj znowuż kolejnego jakiegoś delikatnego obejścia, żeby się nic nie stało. Tu się musi coś stać. Ja mówię teraz całkiem odważnie. Tu się musi coś stać. Ale wiem, że to, co się stanie, ponieważ pochodzi od tego, kto kocha, to wyjdzie to na dobre.
I to jest odpowiedź, Dorota, chyba na twoje pytanie o zarządzanie.
Tu się musi coś stać.
To się musi coś stać, tak, żeby wyszło na dobre, ale tak w życiu jest. Po prostu.
To jest proces, nie?
Tak. Ale tak nawiązując do tego, czy nie byłoby to tak, że gdybyśmy myśleli w ten sposób, że we wszystkich naszych działaniach, tak, gdybyśmy pomyśleli tak, oto Bóg działa przeze mnie, to czy my byśmy nie przenosili też odpowiedzialności? W sensie takim, bo ja...
My tak popadamy. Ja nie wiem, czy ksiądz biskup pamięta, mieliśmy to spotkanie w zeszłym roku o in vitro z parlamentarzystami. Przyjechała cała masa ludzi, przyjechali również inicjatywa kontra in vitro. Tam też właściwie mieli, że tak powiem, tylko się przysłuchiwać temu spotkaniu, ale tam między innymi potem mieliśmy takie dwie postawy. Postawa pierwsza tego pana z tej inicjatywy kontra in vitro, to mówi zakazać, zamknąć po więzieniach i tak dalej. Znaczy nie mówił o penalizacji, nie mówił na tym spotkaniu, ale bezwzględnie zakazać. A dlaczego? Nie, najpierw zakażmy, a potem się zastanawiajmy, dlaczego. I druga postawa, która, kiedy wyszła sprawa zarodków, które są zamrożone, to mieliśmy dwóch posłów, którzy mówili tak, ale księże biskup, powiedz, jak my mamy, właściwie, co my mamy zrobić?
Tak, z tymi zarodkami. Tak,
co my mamy z tymi zrobić? No, ale zaraz. I to jest chyba, i ksiądz biskup ciągle powiedział, no ale zaraz, to jest, i zresztą to jest akurat w oficjalnych pismach watykańskich, który mówi tak, no jest, ponieważ stało się zło. I każde wyjście z tego...
Nie ma dobrego wyjścia.
Nie ma z tego. No to sorry, politycy. Żeście narozrabiali, generalnie dopuszczając do takiej sytuacji, teraz nie oczekujcie, że ktoś wam powie, co macie wybrać, nie? Bo każdy wybór będzie zły. No, ktoś musi ponieść odpowiedzialność. Odpowiedzialność spadnie w tym momencie na polityków. I oczywiście mamy tam pierwszą postawę, która mówi, tak, zakażmy, bo nie zastanawiajmy się właściwie nad niczym, tylko zakażmy, bo przemawia przeze mnie Duch Boży, jestem święcie obożony i tak dalej. I to jest ta pokusa, poddania się tej pysze. Po pierwsze, grzech główny to jest pycha. Czyli generalnie, bo Bóg przeze mnie przemawia, ja mam rację.
No, to tak jak ktoś do mnie przychodzi, on mówi, odmawia 5 różańców dziennie, on wie lepiej jak biskup, co biskup powinien w diecezji robić. To są fakty, nie? I mi mówi, że to, co robię, robię źle. No bo ten ktoś wie, że Matka Boska mu powiedziała i tak dalej. Ja mówię, to niech powiedz Matce Boskiej, żeby przyszła do mnie. Bo co ma wyszyć? Troszeczkę tak żartobliwie, jeśli mnie ktoś słucha, to jest wielki problem. Nie? Wiara chrześcijańska, czy wiara płynąca z Ewangelii, tak możemy powiedzieć, to jest stałe przecieranie się, nie? Przedzieranie się do sedna sprawy. A tym sednem sprawy jest to, że nie ja, tylko.
Ale to chyba wróciliśmy do początku dzisiejszego spotkania, jak trudne jest to przymierze, że to, co ksiądz biskup na początku mówił, napisał, że w zasadzie człowiek nie jest w stanie spełnić.
Bo nie jest człowiek w stanie spełnić.
Czasami może w dobrej wierze wydaje mu się, że
spełnia.
A jednak się okazuje, że nie kieruje nim bezinteresowność, czyli gdzieś ma ten swój interes. I jest to, jak w którymś, w tej chwili nie pamiętam, w którym, ale napisano, Panie, nauka Twoja jest trudna.
Twarda, tak.
Ale tutaj to, co mieliśmy trzecią katechezę, omawialiśmy, to było zdecydowanie łatwiej. Ta nam nawet w dyskusjach sprawiała bardzo dużo problemów, bo to, to, co ksiądz biskup na początku powiedział, to trzeba odwrócić wszystko. A to nie jest łatwe dla nas wszystkich, myślę, odwrócić, że zmienić jakby porządek naszego myślenia, spojrzeć na to wszystko inaczej. To trudność się z tego.
Tak, bardzo. Mój porządek, myślę, że pani doktor, przerywam się. Mój porządek jest myślenie jest taki, że ja myślę od siebie.
Tak.
I nie może być inaczej. Ja nie mogę przeskoczyć samego siebie, ja nie mogę przeskoczyć tego cienia. Dopiero musi wejść we mnie jakaś ingerencja, która mnie całkowicie powali. Ja zaakceptuję to, że ja jestem pomylony. I teraz, Panie, abym przejrzał, nie? Daj mi światło. I wtedy ja patrzę już przy... Uczę się, bo stale powtarzam, patrzeć nie z mojego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie, jak święty Paweł mówi, dla mnie, żebym ja mógł mieć inny punkt widzenia.
Panie doktorze, no i ja nie istnieję wtedy po prostu.
Tak jest, tak? Żyję ja, nie ja, tylko nie Chrystus ma. We mnie. Tak. No, i to jest właśnie dojście do tego dziecięstwa Bożego, nie? Ale którym, bo my jesteśmy, tak jak święty Jan w 8 rozdziale powiedział, my jesteśmy synami czy dziećmi ojca kłamstwa. Bo zostaliśmy oszukani, że my jesteśmy ważni sami w sobie.
No, przymierze synajskie, oprócz tego, że mówi o tym, że mamy żyć w dekalogu, to generalnie zakłada ten skutek ostatni, czyli że musimy być gotowi na śmierć, tak? Na śmierć na krzyżu. Tak
to znaczy pan. Nie, to przymierze synajskie tego nie zakłada. Może... Jeszcze pani Doroto. Przymierze synajskie daje mi szansę, żeby stanąć przed Panem Bogiem powiedzi, ja to wykonam. I Pan Bóg to bierze za dobrą monetę.
No tak, tylko że tu od razu jest przekazana słabość człowieka.
Ale to, że Bóg się sam przekonał. Tak, to, żeby osiągnąć to zbawienie, to jest wykonanie.
Przekonał, jak to jest.
Właśnie i Pan Bóg mówi, dobrze, ja trzymam rękę na pulsie, próbuj. I pierwsza próba, do czego prowadzi? Do złotego cielca. To tak jakbyś ty...
Leba. I tak. Podnosimy się.
To tak jakbyś ty, który masz, jesteś podnosisz sztangę, nie, tam powiedzmy 50 czy tam 150 kilogramów, nie, i obok ciebie stanie twój synek, mówi, tata, ja też podniosę. A ty mu powiesz, spróbuj. I on podejdzie, chwyci i co zrobi? Nie chwyci, nie. To znaczy, to jest jeszcze za mało, bo z tym się nic nie stanie. On z tego zrobi zupełnie coś innego, nie? To znaczy, bo zrobił złotego cielca, nie? I Pan Bóg poszedł na ten, nazwijmy, to nawet nie jest kompromis, nie? Na to bankructwo swoje, ponieważ wiedział, że z bankrutem zawiera przymierze, dlatego wiedział, że skończy jak bankrut na krzyżu. Ale ponieważ Bóg nie jest bankrutem, to to bankructwo obróci jako punkt wyjścia dla zbawienia ludzi. Dlatego my jesteśmy zbawieni przez głupstwo przepowiadania Chrystusa ukrzyżowanego. Nie przez to, że my jesteśmy powołani do dobrej woli, żeby spełniać dobre czyny. Właśnie to, co myślą Grecy, myśleli, że o naszą swoją mądrością czy filozofowaniem dojdziemy do tego, że człowiek będzie spełniał dobre czyny. Owszem, do pewnego stopnia będzie spełniał. Nie? Albo pobożnością, nie? Że Pan Bóg ma błogosławić. Jestem pobożny, bo Pan Bóg ma mnie chronić przed wszystkim, co jest złe. I to jest skandalem dla Żydów, dla pobożnych. Nie? A Panu Bogu spodobało się przez głupstwo krzyża. Nie? Przez bankructwo zbawić. Bo problem jest tym, że ja nie chcę być bankrutem. Jestem bankrutem, ale ja stale mówię, nie jestem bankrutem. To mówię wobec mojej żony, wobec mojego dziecka. Stale pokazuję, że jestem kimś. Bo ja muszę pokazać mój środek, że ja mam władzę, że ja jestem ważny. Oczywiście nie będę mówił, że jestem tak ważny jak prezydent Stanów Zjednoczonych, nie? Czy ktoś tam. Ale na moim podwórku jestem ważny. Tymczasem to jest mój błąd. Dlatego Bóg pozwolił wejść do bankructwa. Powiedział, że ja nie jestem ważny.
Bardzo to trudne.
To jest niemożliwe, to jest głupie, to jest absurdalne. Pan Jezus się z tego powodu nie obraził, bo On się stał głupim w oczach świata. Po to, żeby ratować nas właśnie z naszej głupoty, nie?
Pojąć nie można.
Proszę?
Pojąć nie można.
Pojąć nie można.
W jakim sensie można, tylko ja nie wiem, mówimy o tym, to ja sprowadziłam do tego, żeby, nie wiem...
Co zrobić w społeczeństwie?
To nawet nie tyle. Wracam do tej mojej ostatniej myśli o tym, żeby być zbawionym, tak? To myślę, że z jednej strony żyć w dekalogu, tak? Kategoria, no, że on jest znany, tak?
To jest
tak?
Ale to jest ta
jedna część, ale mówię, to jest ten pedagog, a drugie być gotowym na śmierć, tak? Żeby być ukrzyżowanym, to co ksiądz biskup mówił. No i ta druga część, o ile dekalog w różny sposób można wypełniać, nawet wydaje się samoistnie, że on we mnie jest, to nie każdy jeszcze będzie gotowy na tą śmierć, na przyjęcie tego okrutnego losu, życia, sytuacji, tak? Od tego po prostu w sposób naturalny, po ludzku uciekamy i to jest...
Jasne,
największy problem.
Czy to nie jest każdy, nie każdy w jednakowej mierze. I to też nie na tym polega kwestia naszego zbawienia. A to już dzisiaj nie zdążymy tego rozciągnąć, bo to...
No to wybrańcy Boże w ten sposób tylko tak.
Nie. Żeby inni mogli być zbawieni, wystarczy, że są niektórzy, którzy będą o tym świadczyć. Aby inni, ci, którzy nie weszli w ten krzyż, nie poznali tego wszystkiego, czy nie przylgnęli, bo no, żyją tak, jak żyją. Ale w którymś momencie zobaczyli, rację miał ten, który dał się ukrzyżować. I to starczy. Co starczyło temu łotrowi na krzyżu, żeby był zbawiony? Powiedział, ty, Panie Jezu, jesteś sprawiedliwy, ja cierpię słusznie, ty niesłusznie. I to starczyło.
To tak mówi któryś z filozofów, tak?
I dlatego trzeba, żeby w świecie byli ci, którzy potrafią... Nie. Iluś tam zawsze tych, którzy potrafią być tak jak Jezus Chrystus, żeby inni mogli otrzymać darmowe zbawienie. Logika to jest przedziwna. A my myślimy, że tylko ten, kto wypełnia wszystkie przykazania, że tam się dostanie potem. Nie?
No byłoby za proste.
Po ludzku to tam jakby logiki tej ludzkiej nie ma, tak?
No właśnie nie ma. Drogi moje nie są waszymi drogami, wasze myśli nie są moimi myślami.
A propos tego SMS-a, logika wybaczania, logika przebaczenia.
Jeśli ten ktoś zobaczy, że jest sens być tym Jezusem Chrystusem, nie? Tak jak Jezus Chrystus, odrzuconym, prześladowanym, powieszonym na krzyżu, krzyżowanym, nie? I że w tym jest sens, to on jest znakiem zbawienia dla innych. Ci, którzy zobaczą, wiedzą, faktycznie ten człowiek był sprawiedliwy.
To trochę nas ksiądz biskup, a przynajmniej mnie w tym ostatnim słowie pocieszył. Tak?
Bo... że dla Doroty jest możliwość bycia zbawioną.
Tak jest, bo trochę widziałam to jest szansa, tak? Że jest jakaś szansa, tak jest.
Bo na różny sposób są ludzie przypisani do zbawienia, które stało się w Jezusie Chrystusie. To Sobór Watykański II to przypomina. Na różny sposób przyporządkowani. Zbawienie się dokonało przez Jezusa Chrystusa dla wszystkich. Nie? Dla chrześcijan, dla Żydów, nie? Dla muzułmanów, dla ateistów. Jeden warunek, że któregoś dnia, może w ostatniej chwili, w ostatnim przechodzeniu, ja nie wiem, nie? Gdzieś będą gotowi skorzystać z tego i powiedzieć, to jest jedyna prawda. Ten krzyż to jest jedyna prawda. Ten duch to jest jedyna prawda. I ktoś może całe życie nad czymś pracował i tak dalej, nie? I co innego potem mu się w ostatniej chwili zdarzy. Problem jest taki, właśnie to jest, że nie może być odpuszczony grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli ktoś w ostatniej chwili nie powie, ja tej prawdy nie przyjmuję. Bo Duch Święty jest związany z krzyżem Jezusa Chrystusa. Nie? Jak ktoś powie, że wszystko, ale ja tej prawdy nie przyjmuję, tego krzyża nie przyjmuję, to uważam, że to jest pomylone. Tu Boga tu w tym nie było. To wtedy ty się zamykasz na to, czego Pan Bóg nie może ci przebaczyć. Jak ty powiesz, że Boga tutaj nie ma, nie?
No nie ma tej pierwszej tablicy.
Boga nie ma. Dlatego tak ważne jest przepowiadanie, nie? Właśnie Jezusa Chrystusa, żebyśmy my, którzy jesteśmy grzeszni, pokręceni, nieuczciwi, to wszystko, co jest, nie? Żebyśmy słyszeli o tym, że jest taki Bóg, który króluje z krzyża, nie? I który w jakimś momencie życia może się okazać dla mnie ratunkiem. Tylko żebym ja mógł do Niego się przyznać, to jeśli ja całe życie byłem przeciwny, to ja nie wiem, czy w ostatniej chwili moja pycha...
Dobrze. Czy to wystarczy?
Pozwoli.
Proszę?
Czy ja zdążę, przepraszam.
Czy ja zdążę, czy nie, mi, może bardziej, czy moja pycha, moja tak. pewność mhm. siebie mi pozwoli. Mhm. Tu jest problem.
A czy to wystarczy?
To wystarczy. Jeśli uznasz, że to jest prawda,
jak chłodz,
to właśnie tak jest.
To wystarczy.
Panie, nie? Ty jesteś sprawiedliwy. Nie? My słusznie cierpimy.
Ale pamiętaj, że nie wiesz, że czy zdążysz.
Proszę?
Ale nie, tutaj teraz się
no, pamiętam, tak.
Pamiętaj, że nie wiesz,
bardzo
czy zdążysz.
Ważne, oczywiście.
Nie, no bo to takie...
Być gotowym.
Czy ciebie, być gotowym. Być gotowym. Bo my czy ty to potrafisz tak. wypowiedzieć, nie?
Bo my cały czas
najtrudniej
czas
jest uznać tak, to, że tak. nie masz racji. Nie? Najtrudniej. Jeśli się nauczyłeś w życiu właśnie w odpowiednim wychowaniu i procesie uznawać, że ty nie, możesz nie mieć racji, to ty to łatwo wyznasz. Jeśli jesteś natomiast cały czas tak ustawiony, że zawsze ty masz rację, tak.
To będziemy kończyć.
Będziemy, tak jest. Pan redaktor ma rację.
Po 23 to zawsze mam w tej kwestii na rację. Zwłaszcza, że no, trzeba już się pożegnać z naszymi gośćmi. Drodzy Państwo, to była kolejna audycja Rozmowy o Życiu, a dzisiaj gościła nasza grupa pielgrzymów z Ziemi Świętej. Była z nami Dorota, Barbara, Zbigniew i Marian. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiamy księdza Andrzeja, który dzisiaj nie mógł być z nami, ale ważne obowiązki w parafii go zatrzymały. Ksiądz biskup za chwilę jeszcze pobłogosławi, przekaże Państwu błogosławieństwo. Ja się tylko jeszcze żegnając Państwem powiem, że Tomasz Goska audycję realizował, a pełni dyżur od dziś, od godziny 17. Musiałem sobie przypomnieć, bo trochę pozmienialiśmy dyżury. Zapraszamy jutro Państwa o 5:30.
Boże, który angażuje się w nasze życie, wiąże się z nami, jesteś gotów każdego z nas ratować. Daj nam poczucie tej Twojej bliskości, Twojej miłości, Twojego ratowania każdego z nas. Byśmy umieli spoglądać na Ciebie i z wdzięcznością zwracać się do Ciebie, a także być tymi, którzy w naszych relacjach przeżywamy ten dar pojednania i miłości, wzajemnie okazując go sobie. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen.